serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu. Anna Jaworska, zapraszam bardzo serdecznie na godzinne spotkanie z naszym gościem i oczywiście spotkanie wokół spraw, które niesie samo życie. Dzisiaj będziemy mówić o nastolatkach, ale zamiast łapać się za głowę i panikować w sytuacjach życiowych, chcemy oświetlić nastoletnie życie porcją wiedzy. W związku z tym w studiu Sylwia Śliwocka, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Witamy.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Nastolatki. Wydaje się, że to taka odrębna kategoria. I poniekąd tak jest. To trochę dzieci, trochę dorośli. Czasami zdumieni jesteśmy tym fizycznym rozwojem, koniecznością kupienia na przykład maszynek do golenia. Nastolatki na pewno są wyzwaniem i dla rodziców, i dla nauczycieli, dla rodzeństwa młodszego bądź starszego. Więc o tych nastolatkach dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać. Co się dzieje, może tak na początek, w ciele dziecka, kiedy staje się nastolatkiem?
Tak, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić, że to, czego my nie widzimy, to się zaczyna mniej więcej około 9 roku życia, może nawet troszeczkę wcześniej. Już te procesy takie związane z dojrzewaniem już zachodzą. I to się dzieje w tym młodym człowieku, my tego nie zauważamy, ten młody człowiek też tego jeszcze nie zauważa, no ale faktycznie tak jak wiemy z doświadczenia, czy nie wiem, czy z książek, czy myślę, że z doświadczenia, tak mamy taką sytuację, że pewnego dnia widzimy trochę inaczej wyglądającego człowieka i to jest ten moment, kiedy mówimy z takim zaskoczeniem, co tu się wydarzyło, że nasze dziecko potrafi wyglądać zupełnie inaczej i to zazwyczaj jest taki po prostu skok rozwojowy, bo to jest skok rozwojowy.
I tak to się też fachowo nazywa.
Tak, to też się tak fachowo nazywa. Oprócz tego skoku rozwojowego, jaki widzimy, jeżeli chodzi o wzrost, tak jak pani powiedziała, różnie dzieci rosną, tak? Niektóre rosną, nie wiem, 10 centymetrów, niektóre trochę mniej, niektóre trochę więcej.
Albo na przykład same dzieci nie rosną, ale nagle rośnie im stopa.
O, tak, stopa, a tu się nagle okazuje, że jakieś ręce się robią długie, że w ogóle się zmienia. U dziewczyn też się zmienia przecież sylwetka na bardziej kobiecą.
Pojawiają się piersi.
Pojawia się jakieś owłosienie, pojawia się jakiś zapach ciała, w ogóle coś się pojawia, nie wiem, głos się zmienia, jakiś zarost u chłopaków.
Pryszcze wyskakują.
Oj, te pryszcze to jest dopiero katastrofa. Ale jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o tym wyglądzie, to dla dzieci jest bardzo stresujące w ogóle, tak? Bo one nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Te zmiany mogą być dla nich przytłaczające, przerażające, wstydliwe, kłopotliwe. Na to nachodzi oczywiście grupa społeczna, która również się zmienia. Ta grupa społeczna, czyli te dzieciaki, z którymi nastolatki nie spędzają czas w klasie czy poza klasą, na jakichś zajęciach pozalekcyjnych. Dzieci jakby dojrzewają, w sensie zmieniają się. Na razie mówimy tylko i wyłącznie o takich tych procesach związanych z ciałem. W różnych momentach jakby jest taki średni czas. No, załóżmy, że na przykład, nie wiem, w okolicach 11 roku życia jest jakiś taki moment, ale to jest bardzo ogólnie, bo to każde dziecko inaczej. I niektóre dzieci dojrzewają wcześniej, a niektóre dzieci dojrzewają później. Na przykład, jeżeli byś mówił o miesiączce, to jest coś takiego, co dziewczyny jakby pomiędzy sobą bardzo często porównują, nie? Że niektóre mają wcześniej, niektóre mają później. I to już jakby samo w sobie może być albo krępujące, albo może być, albo mogą dziewczyny nie rozumieć, dlaczego mają wcześniej albo później. No, jakby tu jest szereg różnych takich sytuacji.
Ale oprócz tego, pozwoli pani, że wejdę w słowo, to jest tak, że grupa nastolatków, taka jak zbiorczo na to spojrzymy, tak jak pani mówi, dojrzewa w różnym tempie, ale sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, jeżeli podzielimy to na dziewczyny i na chłopców, bo tutaj też to jest zróżnicowane, prawda?
Dziewczyny dojrzewają wcześniej.
A dlaczego nastolatki się wstydzą? Ostatnio właśnie jak myślałam nad naszym spotkaniem i rozmową o nastolatkach, próbowałam sobie przypomnieć ten moment, ten czas właściwie, to nie jest moment, to jest proces, to pamiętam, przypomniałam sobie, ogromny wstyd przy przebieraniu się na WF-ie?
Zaraz postaram się odpowiedzieć na to pytanie. A jeszcze chciałam jakby odnieść się do tego, co pani powiedziała odnośnie takiego wspólnego przebierania się w szatni. Właśnie ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która uprawiała sport, pływanie synchroniczne jakiś czas temu. I właśnie o tym rozmawiałyśmy, że takie wspólne przebywanie, takie można powiedzieć bardzo, no nie chcę powiedzieć, że intymne, ale czyli razem jakby, nie wiem, razem uprawianie sportu, nie wiem, wygrywanie, przegrywanie, wyjeżdżanie, przebieranie się, wspólne bycie. Koleżanka powiedziała, że to właśnie dało im taką bliskość, jakby takie rozumienie siebie nawzajem. W sensie, że jakby wiedziały, w czym one uczestniczą jakby razem i to im dawało takie wzajemne zrozumienie. Dobrze by było zapytać się teraz, jak to jest wśród, nie wiem, współczesnych dziewczyn, które są w jakichś takich zespołach, czy wykonują jakiś sport razem. Natomiast jakby myślę, że takie współczesne nastolatki już jakby zostawiamy, odkładamy na bok.
To nasze wspomnienia.
Tak, nasze wspomnienia. Niestety jakby współczesna kultura bardzo, bardzo krzywdzi ludzi, a szczególnie no, dziewczyny, chciałam powiedzieć ludzi w ogóle, ludzi z tym kultem pięknego wyglądu, szczupłości i samych sukcesów. Młodzi ludzie, którzy tak jak pani powiedziała na początku, z jednej strony jak spojrzymy, to są dzieci, jeszcze. A jak spojrzymy z drugiej strony, to widzimy niby dorosłych ludzi. Oni absolutnie nie są dorośli. To są jeszcze takie nieopierzone, można powiedzieć,
kurczaczki,
które są wystawione na no, ogromną ilość wyzwań, oczekiwań, wzorców, wymagań. To jest bardzo, bardzo trudne. A ponadto jeszcze, tylko chcę powiedzieć, jest coś takiego, że dzieciaki naprawdę bywają okrutne wobec siebie, o rany.
Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo też przyszło mi do głowy w odwołaniu jeszcze do dawnych z prehistorii doświadczeń, ale chcę je zestawić z tym, co się dzieje dzisiaj. Mhm. I to jest ogromna różnica. Pamiętam, kiedy byłam skonfliktowana z jedną z koleżanek i dostałam przykry liścik. Mhm. Ten liścik wybrzmiewa we mnie do dzisiaj. Oczywiście nie takim żywym wspomnieniem, ale pamiętam to okrucieństwo i ten trud zmagania się właśnie z oceną, z niemiłym słowem. Dzisiaj dzieci są w takim świecie, że mogą dostać takich liścików 50 w powiadomieniach albo w SMS-ach. Są po prostu bombardowane tymi informacjami. Myślę, że to jest dla nich bardzo duże wyzwanie dla takiego mózgu w rozwoju, który musi jednak jakoś okrzepnąć. Wróćmy do tej fizyczności,
tak,
o którą
to
też pytałam i słusznie pani to zauważa, no bo mamy ten intensywny, ten wybuch zmiany fizycznej. To jest ewidentne.
Tak, to jest ewidentne. Ale jeszcze się dzieje mnóstwo różnych aspektów w tym takim obszarze emocjonalnym. Oczywiście zmiany w mózgu są ogromne. To jest tak, że mózg pozbywa się tego, co jest niepotrzebne. Jest przebudowa mózgu. Ona trwa mniej więcej do 24-26 roku życia.
A co w takim mózgu jest niepotrzebne? To rozumiem, że to nie jest na poziomie wiedzy, tylko jakichś neuronów?
Tak,
o co tutaj chodzi?
Tak. To są neurony, które nie były używane albo były rzadko używane. One są po prostu poprzecinane i jakby tworzą się takie autostrady, takie połączenia. Na przykład jeżeli ktoś gra na pianinie, no to w mózgu jest taka autostrada, która jak ktoś siada, to już tam już się pojawiają nuty i palce już prawie same chodzą. A to, co jest niepotrzebne, to jest po prostu z mózgu usuwane. A to może powodować taką ogromną labilność emocjonalną.
Ale to się, proszę jeszcze powiedzieć, dla uspokojenia to się odbudowuje? Budują się nowe połączenia?
Budują się nowe połączenia. Możemy budować nowe połączenia przez całe życie. Nasz mózg jest na szczęście plastyczny i ma takie możliwości. Możemy też w dorosłym życiu nawet budować jakieś nowe połączenia, jak próbujemy zbudować nową narracja, jeżeli chodzi o jakieś doświadczenia z przeszłości na przykład.
Jak my możemy jako opiekunowie, rodzice, zauważyć to, że tam się dzieją te zmiany neuronalne, bo ja rozumiem, że część tych zmian, ona się po prostu dzieje i my nie mamy do tego wglądu. Komórki robią swoje, organizm robi swoje, ale ma to przecież też przełożenie czasami na jakieś zachowania.
Mhm, jasne. No właśnie ta labilność emocjonalna, czyli to, że dziecko może się śmiać i zaraz zacząć płakać albo odwrotnie, albo że się śmieje, a nagle po prostu wstaje wkurzone, nie wiem, trzepnie drzwiami i mówi, no coś tam mówi takiego.
Bo... I najczęściej nieprzyjemnego dla nas,
nieprzyjemnego.
Prawda?
Nieprzyjemnego. Właśnie chciałam jakiś przykład dać, ale się powstrzymałam. Po prostu taka zmiana, taka nagła zmiana emocji, tak? Takiego stanu, że my nie wiemy, o co chodzi, tak? No to wtedy najlepiej jest, jakby mając taką wiedzę, być przy tym, nie? To jest takie to towarzyszenie w emocjach, to nie jest, że my jakby grzecznie jako rodzice musimy wszystko znosić, natomiast jakby taka wiedza mi osobiście też jako mamie pomaga o tyle, że jakby, że zauważam i nazywam. Jeżeli jest taka konieczność. No widzę, że nie wiem, że coś się zmieniło, chociażby coś takiego, tak? Widzę, że coś się u ciebie zmieniło, albo...
Też z niezadowoleniem. Nie podoba mi się to, co powiedziałeś, ale okej, zostawiam cię z tymi emocjami, jakby coś tam w drugim pokoju.
Może być, tak, super, jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. Bardzo się cieszę, że pani o tym powiedziała. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt w ogóle takiego rodzicielskiego bycia z dzieckiem, bo mam takie wrażenie, ale trochę to być może ogólnie, że rodzice jakby bardzo są nastawieni na dzieci. Ja to naprawdę rozumiem, że chcemy uchylić nieba naszym dzieciom i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast bardzo ważne jest takie stawianie granic też, właśnie to, o czym pani powiedziała, czyli że jeżeli coś nas rani w zachowaniu naszego nastolatka, to jakby można to rozumieć, ale też jakby dbać o siebie, właśnie żeby powiedzieć, słuchaj, chcę, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że to mnie zabolało, albo że nie zgadzam się na takie traktowanie, albo że chcę, żeby było inaczej, albo chcę, żebyś mnie uwzględniła, żeby te granice komunikować tym naszym nastolatkom.
Ja właśnie tak pomyślałam też w praktyce komunikacji, mając nastolatka w domu, że w pewnym momencie rodzice mają prawo czuć się bezradni, jeśli na przykład są świadomymi rodzicami i nie chcą przeszarżować z tym swoim niezadowoleniem, że nie chcą, i tu cudzysłów, po staremu, tak jak na przykład ich rodzice, że nie chcą reagować krzykiem, na przykład, porozmawiamy o tym jutro, albo coś tam, szlaban na coś tam, żeby jednak zastosować jakieś inne standardy w porozumiewaniu się w rodzinie. I właśnie taką miałam myśl, że czasami zatracają siebie. Kiedy, tak jak pani powiedziała, postawimy granicę, powiemy, że z czymś czujemy się niedobrze, to jest takie działanie, kiedy dbamy o siebie, ale czy to nie jest też takie działanie długofalowe, że kiedy nasze dziecko kiedyś stanie w sytuacji, kiedy ktoś naruszy jego granicę, będzie być może mogło sięgnąć do tego doświadczenia, kiedy my jako rodzice mówiliśmy, nie podoba mi się to, źle się poczułam z tymi słowami, przeszarżowałeś, to było dla mnie za mocne, po to, żeby temu dziecku dać też jakiś taki mały woreczek z wyposażeniem komunikatów, które stawiają te płotki, które o nas dbają, te granice. Więc tak myślę, proszę państwa, że warto też dbać o nas doraźnie i długofalowo też dbamy w ten sposób o tego młodego człowieka.
Zgadza się, jak najbardziej. To jest w ogóle taki...
No to taka hipoteza oczywiście. Ja tak patrzę pytającymi oczami, państwo tak. Tego nie widzą, ale patrzę na panią Sylwię pytającymi oczami, szukając no albo zaprzeczenia, albo potwierdzenia. Tutaj akurat...
Widzi pani stuprocentowe potwierdzenie.
Tak, właśnie widzę, więc proszę państwa, mamy prawo powiedzieć, że coś dla nas jest niedobre. Bo nastolatki to naprawdę, mówiąc językiem potocznym, potrafią pojechać.
Że aż naprawdę idzie w pięty. Tak, jesteśmy wzorem dla nich jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat.
Serce i umysł.
Nie lubię zmian i nie znam się na Thank you. tyle mnie już znasz. Byle było tak jak jest. Oddech, włosy, dotyk w nocy. A skąd ty tyle?
Rodzica, że do tego plecaczka my musimy mieć zaufanie, że wrzucamy do tego plecaczka, nawet jeżeli mamy wrażenie, że z tego plecaczka jest wyrzucane, że dziecko stawia opór, że się buntuje, że podważa w skrajnych sytuacjach, ale tak się zdarza, każde nasze zdanie.
Tak, oni sprawdzają i to też dobrze jest wiedzieć, że w momencie, kiedy mówią bez sensu, można powiedzieć, okej, słyszę, że dla ciebie na ten moment to jest bez sensu, dla mnie to jest sensem i możemy pogadać o tym, jeśli chcesz. To jest dialog, to jest w warunkach optymalnych.
Oczywiście. Ale... mówimy o warunkach laboratoryjnych.
Tak, mówimy o tym, jak jest bardzo dobrze i mamy czas i zasoby, to możemy sobie porozmawiać. Natomiast jeżeli sytuacja jest bardziej napięta, takie zdarzają się zdecydowanie częściej, że my jesteśmy poddenerwowani, albo jesteśmy zmęczeni, albo nie mamy czasu, albo się okazuje, że poprosiliśmy o coś nasze dziecko i nasze dziecko tego nie zrobiło i tak dalej, to w takich sytuacjach, jak usłyszymy, to jest bez sensu, no to trochę naprawdę jest trudniej wziąć ten głęboki wdech i powiedzieć, okej, słyszę, że dla ciebie to jest bez sensu, ale dla mnie to ma sens. Można w takich sytuacjach, jeżeli czujemy, że nie mamy zasobów na rozmowę i czujemy, że na przykład, nie wiem, zaciskamy pięści, albo jakieś takie pojawiają się sygnały złości.
Jesteśmy na granicy na przykład wybuchu, tak? Albo powiedzenia czegoś, a później będzie nam z tym nie najlepiej.
Dokładnie. To najlepiej, nie chcę powiedzieć, że wycofać się z takiej rozmowy, ale w jakiś sposób ją, no właśnie, albo ją przełożyć na inny czas, czyli można powiedzieć, jakoś wybrnąć z tej sytuacji, czymkolwiek ona jest, tak? Że okej, że na ten moment słyszę, co do mnie mówisz, wróćmy do rozmowy za jakiś czas, albo można powiedzieć, że teraz nie jestem w stanie o tym rozmawiać, nie mam w sobie na przykład, nie wiem, gotowości, albo chodzi o tą złość, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Chciałam powiedzieć, że zawsze można o wszystkim porozmawiać, zawsze można do każdego tematu wrócić, ale na spokojnie.
Dobrze, to teraz pytanie jest takie, chyba kiedyś już powoływałam się na ten przykład, ale życiowy jest, więc go przywołam raz jeszcze. Wyobraźmy sobie konkretną sytuację, kiedy na przykład ten nasz nastolatek albo nastolatka, mimo silnych próśb, po zgromadzeniu chyba całej szafy na swojej podłodze, po upływie tygodnia, kiedy my prosimy jeden, drugi, trzeci raz, bo jednak pilnujemy jakichś zasad, które funkcjonują w domu i nie ma tego, nie widzimy, że nasze prośby przynoszą skutek. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy rodzic stawia ultimatum. Jeżeli do 17 nie będzie posprzątane, to te ubrania wyrzucę przez balkon. I zdarzają się takie sytuacje w rodzinach. I potem taki nastolatek musi iść i sobie pozbierać to z trawnika. Czy to już jest zachowanie przemocowe? Jak sobie radzić w takiej sytuacji?
To brzmi jak jakiś konflikt i to taki trwający od jakiegoś czasu i nierozwiązany, jeżeli w rodzinie pojawia się taka sytuacja, że dochodzi do wyrzucenia rzeczy przez balkon, to wskazuje na to, że jakoś zabrakło rozmowy. I chodzi o to, żeby w rodzinie, w miarę możliwości, na tyle, na ile to jest możliwe, żeby dochodziło do takiego wzajemnego szacunku, do wzajemnego, nie wiem, zrozumienia, ale też jakby zauważania siebie nawzajem. Czyli na razie skupmy się na, mówimy o tej perspektywie nastolatka. Mamy nastolatka, który ma lat, nie wiem, dajmy na to 15.
No na przykład, tak go sobie wyobraźmy.
Na przykład, tak? 15, 16. Dodam, że ten 16 rok życia jest określany jako naprawdę taki najtrudniejszy, w ogóle taki krytyczny, gdzie ten kryzys rozwojowy jest najgłębszy. Mamy takiego człowieka młodego, który wzrasta. Tam się bardzo dużo dzieje, jeszcze do tego nie doszłyśmy, bo oprócz tego wzrostu, oprócz tych zmian fizycznych, które są i tych zmian w mózgu, to jest jeszcze cała gama różnych kwestii takich wewnętrznych i tam naprawdę się bardzo dużo dzieje.
To jest... Ale wewnętrznych chodzi o hormony czy o poznawcze procesy?
Hormony oczywiście również, ale dzieciaki rozkminiają, kim one są w ogóle. Zastanawiają się, po co one są tu na świecie na przykład. Albo jaki jest sens tego życia. Albo mniej więcej przyglądają się temu, jak świat jest skonstruowany i zastanawiają się, co one mogą w tym życiu osiągnąć, albo gdzie mogą się uplasować, albo jakie mają marzenia. Bo rozglądają się. Im one są starsze, tym jakby bardziej ogarniają, tak to można nazwać też kolokwialnie, to życie. No i teraz gdzieś oni chcą się w tym świecie umiejscowić. Jakieś wyobrażenia mają na swój temat w oparciu o rodzinę, z której pochodzą, w której żyją, społeczeństwo. To jest coś, co im zajmuje bardzo dużo takiego wewnętrznego czasu, takiej przestrzeni. W tym wszystkim to, co jest ważne dla nastolatków, oprócz miłości, która jest najważniejsza, taka miłość, w ogóle miłość bezwarunkowa.
Miłość jak tlen.
Miłość jak tlen, tak, bezwarunkowa właśnie to jest, ja wiem, że o to jest trudno, ale to jest taka, że akceptuję cię, kocham cię takim, jakim jesteś. Chciałam powiedzieć, że dzieciaki potrzebują oprócz tej miłości, bo się tutaj trochę się zakręciłam, oprócz tej miłości one potrzebują też szacunku dla tego, kim one się stają, kim one są. To się dzieje, że my nie zauważamy, że w tym ciele, które wydaje nam się, że 15-16 lat, no to kurczę, no to będziemy rozmawiać po staremu, a tam w środku już jest zalążek dorosłego człowieka, który ma swoje zdanie, swoje potrzeby, swoje marzenie, swój punkt widzenia. I to nie jest tak, że on się chce zgadzać z wszystkim z nami.
Bardzo już się nie chce zgadzać.
No właśnie, ale bardzo by chciał, żeby rodzic to zauważał i pytał, jakby brał pod uwagę. Tu mówimy o takiej ciekawości. A jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o te ciuchy, o których pani powiedziała, że one tam leżą na tej podłodze, nie? No to Ja wiem, że nam może zależeć na tym, żeby było czysto w domu. No ale tak mówimy, że ten pokój nastolatka to jest jego, nie wiem, jego jaskinia, jego przestrzeń. Można się zapytać, w ogóle można porozmawiać. Słuchaj, dla mnie to jest mega ważne, że był porządek w domu. Nie wiem, jak ty masz, ale ja tak mam, że, nie wiem, daje mi to spokój, jakąś harmonię. No wtedy, nie wiem, czuję się spokojniejsza. Czy możemy porozmawiać o tym, o tych ciuchach u ciebie w pokoju? Wiesz, co... Jak ty to widzisz? O co chodzi z tymi rzeczami? Czy to jest dla ciebie jakiś kłopot, żeby je znieść? Czy co możemy zrobić? Jakby tu im więcej takich pytań, ale nie takich wścibskich, to wystarczy jedno pytanie. Słuchaj, co możemy zrobić z tymi ciuchami? Wiesz, żeby...
Czyli zadają państwo pytanie z taką intencją, żeby znaleźć rozwiązanie, a nie jakiegoś tam kuksańca dawać. Czyli jakby nie stosujemy regulaminu porządkowego, tylko razem szukamy rozwiązania.
Tak, tak, dokładnie. Z nastawieniem na słuchanie tego, jak to widzi nastolatek. Co on ma na ten temat do powiedzenia. To jest, wydaje mi się, taki klucz sprawy, żeby mieć taką otwartość na to, żeby usłyszeć, jak nastolatek widzi to, co my widzimy ze swojej perspektywy. I wtedy my, jako ci dorośli ludzie, rodzice dojrzali, odpowiedzialni za jakość relacji, no możemy usiąść do stołu i po prostu o tym dalej porozmawiać.
Zdarza się, że rodzice w takich sytuacjach mają obawy przed otwarciem tej przestrzeni na rozmowę, bo boją się, i tu cytat, że to dziecko wejdzie im na głowę.
To jest taka autentyczna ciekawość drugiego człowieka, umiejętność wysłuchania i chęć zrozumienia. To jest budowanie relacji, to jest to, czego dzieciaki najbardziej potrzebują, to jest to, o czym dzieciaki najbardziej i najczęściej marzą, żeby mama, tata, żeby po prostu ich wysłuchali, żeby zadali pytanie i to, żeby to nie było pytanie tylko i wyłącznie o szkołę, albo czy się uczysz, albo co tam w szkole, albo co jeszcze jest do zrobienia, albo czy posprzątałaś, albo czy ugotowałeś, albo czy byłeś z psem na spacerze, albo czy wyniosłaś śmieci. To nie o tym marzą. One marzą o tym, żeby mama, tata, rodzice byli zainteresowani nimi, co u ciebie słychać.
Dobrze, to jesteśmy zainteresowani jako mama, tata. A dziecko nasze, nastoletnie, z uporem maniaka od pewnego czasu obiad zabiera do siebie do pokoju, bo chce u siebie, kolację też. Zamiast siedzieć z nami przy stole, to z podkurczonymi nogami wcina u siebie tosty. No i właśnie w tej jaskini, tak jak pani powiedziała, najchętniej zaczyna przebywać. I mimo, że zadajemy pytania, nie bardzo, oprócz wiktu i opierunku, mamy jakąś zwrotną, albo chcielibyśmy częściej. Mhm. I to też bywa dla rodziców trudna sytuacja. Jak sobie z nią poradzić, jak ją zrozumieć? Dlaczego jaskiniowiec wycofuje się?
Proszę pamiętać o tym, że ta relacja się zmienia, czyli że dzieciaki też chcą, żeby te rozmowy przebiegały inaczej. Żeby to nie było właśnie tylko i wyłącznie checklista, tylko żeby ta relacja, ona była bardziej, nazwijmy to, przyjacielsko-partnerska, ale to nie mówimy o tym, że dzieci są naszymi przyjaciółmi, którym się wyżalamy, tylko chodzi o takie partnerskie postrzeganie siebie nawzajem, czyli...
Żeby one poczuły, że my jak o coś pytamy, to pytamy serio.
Ale też, że pytamy o coś bardziej. To jest tak, jak my dorośli spotykamy się z kimś, kogo naprawdę lubimy, to nie pytamy się, słuchaj, powiedz mi, wyprowadziłaś, poukładałaś rzeczy i, nie wiem, pozamiatałaś wejście, tylko pytamy się, co u ciebie słychać. Powiedz mi, jak tam u ciebie w pracy, jak sytuacja, o czym chcesz pogadać. To jest mniej więcej taka rozmowa. Dzieciaki się mogą zamykać z różnych powodów. Tak jak powiedziałam, tam się bardzo dużo dzieje. I one potrzebują takiego swojego czasu, żeby to przemyśleć, pobyć, założyć słuchawki, posłuchać muzyki i naprawdę sobie pomyśleć o tych różnych sprawach związanych z życiem, ze światem, ze sobą.
Właściwie w toku naszej rozmowy sobie to uświadomiłam, że może też być tak, że one się uczą czuć samych siebie na nowo. Nie wiem, to jak przeżywają muzykę. chociażby.
Tak. I jeszcze do tego dochodzi, tak, absolutnie. No, uczą się siebie na nowo, tak jak pani powiedziała. Tu jeszcze dochodzi do jeszcze jednej ważnej sprawy, mianowicie to jest bardzo bolesne dla rodziców, ale bez tego ani rów. Dzieci, tymi osobami, które są dla nich, nie chcę powiedzieć, że najważniejsze, ale stają się bardzo ważne, jest grupa rówieśnicza. Czyli jest ten moment takiej separacji, która jest niezbędna do tego, żeby dziecko mogło stać się niezależną jednostką dorosłą, samodzielnie funkcjonującą później w życiu i społeczeństwie. I ten proces separacji, no właśnie między innymi polega na tym właśnie, że dziecko zamyka się w swoim pokoju i już nie idzie do mamy, albo samo próbuje to jakoś, nie wiem, rozwiązać, przemyśleć, albo kontaktuje się ze swoją koleżanką, kolegą. Bo czasami to takie odseparowanie się, ono jest takie naprawdę drastyczne, nie? Czyli, że nagle dziecko po prostu znika w pokoju, go nie ma, co słychać, dobrze.
Tak, dosłownie, tak. Jakby ktoś siekierą odrąbał.
Tak, dokładnie. I to jest duży szok, może być duży szok dla rodzica. I myślę, że to jest trudne, żeby wyważyć, nie? Żeby nie chodzić, nie mówić, słuchaj, ale spędź ze mną trochę czasu jeszcze, bo to może spowodować, że dziecko albo się zamknie w sobie jeszcze bardziej, albo będzie czuło jakieś wyrzuty sumienia, będzie czuło po prostu poczucie winy, będzie miał w związku z tym, że nie wiem, że mama, tata jakoś są nieszczęśliwi. Myślę, że takim antidotum na to jest trzymanie się takiego wspólnego czasu, cokolwiek to będzie, dajmy na to, że jest ten pies i nawet jeżeli ten młody człowiek zejdzie, żeby pogłaskać pieska, to być w tym momencie i jakoś towarzyszyć, chociaż w tej chwili, to naprawdę nie trzeba dużo słów, ale można podejść i razem na przykład głaskać pieska i uśmiechnąć się. To jest jakby, to jest też bardzo taki wyraźny sygnał, widzę cię, jestem, cieszę się, że cię widzę. Może coś ugotujemy razem, pokroimy chleb, cokolwiek, to może być naprawdę mikro, ale takie, żeby to dziecko miało poczucie, że jesteśmy i łapiemy każdą taką wspólną chwilę. Wtedy naprawdę na czymś takim, co jest trochę jak stąpanie po takim kruchym lodzie, to jeżeli przejdziemy ten okres, to można wejść na taką taflę, która jest grubsza, nadal krucha, ale grubsza.
Mogą państwo odnieść wrażenie, że my mówimy właśnie o takich, tak jak kot czasami wejdzie na człowieka i tak drepcze. To ta nasza rozmowa jest, mam wrażenie, takim miękkim dreptaniem, ale tak właśnie kształtuje się relacja z nastolatkiem, bo to nie jest tak, proszę państwa, jak w firmie, że my coś zaordynujemy i potem będziemy egzekwować. To znaczy nie na płaszczyźnie rodziny takie działania. W pewnym obszarze tak, ale to nie jest całość komunikacji, więc dlatego pozwalamy sobie mówić o tych różnych, nawet takich mikro zachowaniach, które mają służyć porozumieniu i budowaniu i podtrzymywaniu więzi, która rzeczywiście może nam się wydawać, że została nadszarpnięta w sytuacji tego intensywnego, czy w momencie tego intensywnego rozwoju. A bywa czasami, że rodzic te zachowania bierze bardzo do siebie. Jakoś wydaje nam się, że to dziecko intencjonalnie chce nam zrobić krzywdę. Bo my, i tu cytat, my się dla ciebie tak staramy.
Dziecko w tym momencie może pomyśleć, ale ja ciebie nie prosiłam o to, żebyś ty się aż tak bardzo starał. Ja wiem, że to może być mało komfortowe i może być bolesne, bo jakby rodzice robimy wszystko, żeby naszym dzieciom było jak najlepiej. Natomiast taki komunikat, bo ja się dla ciebie aż tak bardzo starałem, czy starałam, no może spowodować to, o czym pani powiedziała wcześniej, czy jakąś taką blokadę. Tak? Może spowodować, nie wiem, wewnętrzny bunt. Jeżeli spowoduje bunt, no to mogą być zachowania typu krzyki, trzaskania drzwiami, właśnie to tylko inaczej powiedziane. Przecież ja sobie nie mówiłam, że masz się dla mnie starać. Cię o to nie prosił. No to masz problem. Tak? Albo druga strona może być taka, że jest bunt wewnętrzny, o którym zaczęłam mówić. No to jest coś takiego, że dzieciaki nie mówią, ale w środku się buntują, ale nie powiedzą tego, są grzeczne, przytakną, powiedzą, nie wiem, przepraszam mamo, a w środku jakby myślą to, co powiedziałam na początku i to niestety jest o wiele bardziej groźne, dlatego że ta niewyrażona złość może się przełożyć na depresję albo na zachowania autoagresywne, albo jakieś zachowania ryzykowne.
Drogi rodzicu, jeśli nastolatek wykrzykuje coś do ciebie...
To jest lepiej.
To jest lepiej, ale rzeczywiście, bo wtedy ta eksplozja emocji powoduje, że nie kumulują się tak te emocjonalne złogi.
Tak.
A skoro wspominamy o tej depresji nastolatków, czy pani podczas swojej pracy terapeutycznej rzeczywiście zauważyła, że ludzie, którzy do pani się zwracają, właśnie zwracają się z takim problemem?
Ja wiem, że mówiłyśmy o tym, że dzieci się zmieniają i to zachowanie się zmienia i że trudno jest rozpoznać, co jest, nie wiem, co jest jakby taką zmianą rozwojową, a co jest zmianą chorobową. No, ale jeżeli zaczynamy czuć niepokój, tak, to jest taki pierwszy, sygnał dla nas. Jeżeli my czujemy jako rodzice, że coś tu się nie zgadza, coś tu nie gra, jakiś czujemy wewnętrzny niepokój, dobrze jest jakby sprawdzać to z dzieciakiem też, nie? Co się dzieje? To, że jesteś w pokoju codziennie, popołudniami i nie schodzisz do nas na dół, bo opisać to, powiesz mi, co takiego się dzieje, jakby o co chodzi. To jest też, po raz kolejny go pokazuje, że naprawdę na każdy temat można rozmawiać, ze swoim dzieckiem i sprawdzać. Bo nawet jeżeli mamy nastolatka w depresji, mówimy teraz o poważnej chorobie, to dzieciaki oprócz tego, że mogą maskować, czyli że mogą nie pokazywać, że niby wszystko jest okej, to jeżeli to pytanie, ono naprawdę idzie prosto z serca, słuchaj, wydaje mi się, że coś się dzieje, albo wydaje mi się, że z czymś się zmagasz. Albo odnoszę takie wrażenie.
A jeżeli nie otrzymamy takiego komunikatu wprost, to jakie mogą być znaki? Bo a propos tych zmian neuronalnych, o których pani mówiła, to ja częstokroć spotykałam się z tym, że taki nastolatek to dłużej śpi. Jak nastolatek nam śpi do godziny 12 w sobotę, albo w niedzielę, albo w ogóle w wakacje, to jest normalna rzecz?
Pewnie.
A dlaczego?
Akurat do 12, 13 to nie chcę powiedzieć, że to jest standard, ale no, po prostu potrzebują więcej snu i współczesne dzieciaki chodzą też dużo później spać. Natomiast jeżeli widzimy, że one są naprawdę zmęczone, ale tak zmęczone, tak nie, że przychodzi ze szkoły i mówi, jejku, no nie wiem, no kurczę, zmęczona jestem albo zmęczony. No jasne, w szkole 8 godzin, pełno bodźców, hałas, wiedza. I chciałam powiedzieć, że dzieciaki naprawdę mogą czuć się zmęczone. Rodzice czasami trudno jest im jakby zrozumieć to. Mówią, że później będziesz zmęczony w dorosłym życiu, a nastolatki naprawdę są zmęczone swoją pracą, którą wykonują ogromną w szkole. Plus proszę pamiętać, że to, co się dzieje wewnętrznie w nich, to jest też jakby...
Taka praca, którą wykonuje organizm.
Tak, takie duże obciążenie, czyli że oni mogą czuć się zmęczeni. Ale jeżeli to jest takie zmęczenie, takie nienaturalne, takie ciągłe, przewlekłe, któremu towarzyszy jakiś smutek, jakaś niechęć, nie wiem, do wychodzenia, do robienia różnych rzeczy, do mycia się, do... No, takim pierwszym też symptomem jest to, że dzieciaki nagle tracą, nie wiem, ochotę, żeby robić to, co lubiły robić, albo żeby wychodzić, spotykać się z ludźmi, z którymi jeszcze nie tak dawno się przyjaźnili i mieli dobry czas, to może już włączyć taką czerwoną lampkę, że coś się może dziać. Do tego jeszcze mówimy o tym, że może być albo nadmierne jedzenie, albo brak apetytu. Mogą też się pojawiać jakieś takie pojedyncze, czy nawet niepojedyncze ślady. Mówimy o samookaleczeniach. To też jest taka informacja bardzo już, bym powiedziała, głośna. Acz nie ma werbalnie, ale pokazane.
Ale jest to rodzaj krzyku.
Nie radzę sobie. I zauważcie mnie. I to jest, wydaje mi się, że to jest w ogóle takie kluczowe, że dzieciaki naprawdę potrzebują. Zresztą mam wrażenie, że my o tym rozmawiamy dzisiaj. Że one potrzebują takiego naprawdę zauważenia tego, czego one doświadczają, w czym one są. Taki niemy krzyk, to jest jasny komunikat. Nie radzę sobie, jest mi trudno albo z tym, co się dzieje ze mną, albo jest mi trudno z tym, co się dzieje ze mną w relacji z innymi, albo jest mi trudno w relacji z wami, moi rodzice. W momencie, kiedy dziecko się samo okalecza, najlepiej jest jakby skonsultować z psychologiem, psychoterapeutą.
Teraz już taki konkretny instruktaż, bo rzecz ma prawo nas przerazić. Jak zobaczymy, że dziecko się samo okalecza albo podejmowało takie próby, to co jako rodzic mamy zrobić? W pierwszej kolejności porozmawiać, czy w pierwszej kolejności zainterweniować na zewnątrz? Nie wiem, umówić się z psychiatrą, z psychoterapeutą?
Na tyle, na ile to jest możliwe, z taką czułością, bo rozumiem, że to jest przerażenie dla rodzica, to jest przerażające, ale jednak, żeby nie dodawać dziecku swojego przerażenia, tylko dać mu taki rodzaj wsparcia, jakby widzę, że coś się dzieje, z czym sobie nie radzisz.
Bo ja sobie wyobrażam tę sytuację, że zauważamy, że nie mamy jeszcze do czynienia z jakimś stanem powtarzalnym, chronicznym.
Czy zagrożenia.
Czy zagrożenia, tak. To co zrobić? To jakie podjąć działanie?
Najlepiej, żeby znaleźć dobrego specjalistę, który nauczy dziecko regulować emocje, bo tu o tym mówimy. Dzieciaki tego nie potrafią, tak jak pani powiedziała. One się uczą tego, co tam się z nimi dzieje, a te emocje, one naprawdę, oprócz tego, że są labilne, to jeszcze potrafią osiągać swoje wyżyny i one potrafią być bardzo takie intensywne i zalewające.
A czy samookaleczeń obserwuje pani więcej niż kiedyś?
Zdecydowanie tak. I co gorsza, to jest tak, że dzieci między sobą przekazują sobie informacje, że jeżeli jest tobie źle, to się po prostu to się natnij. Dzieci jakby uczą się od siebie nawzajem. No a jeżeli jest taki trend, teraz jakby bardzo ogólnie, jeżeli dzieciaki siedzą, a siedzą w telefonie, mają nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i tam są takie trendy i również instrukcje najróżniejsze, jakie sobie pani tylko zażyczy, jakby wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, tak się dzieci zaczynają regulować, jaką informację dostaną od kolegi i koleżanki, bo rola rodzica jest ogromna, żeby to zauważyć, no i właśnie zadbać o to, żeby dziecko nauczyło się regulować swoje emocje w inny sposób.
Trudne wyzwania. Wspomniała pani o tych trendach. Co jest jeszcze takim trendem? Oczywiście to nie jest, nie chcę, żeby państwo źle to zrozumieli, nie chcemy powiedzieć o bezmyślnej modzie, tylko o czymś, co jest łatwo dostępne i co pada na bardzo podatny grunt tych kształtujących się emocjonalnie i fizycznie młodych ludzi.
Jakby takim trendem jest to, że dzieci zaczynają robić różne rzeczy bardzo wcześnie. To tak bym to uogólniła. 13-latki potrafią palić regularnie papierosy elektroniczne, nawet 10-latki, pić alkohol, ale palić marihuanę, uprawiać seks. Taka seksualizacja, jakby to nazwać, to, że dziewczynki mając lat 13 ubierają się bardzo, bardzo kłuso i wyzywająco, i robią takie miny i nagrywają takie filmiki.
Warto, żeby to wybrzmiewało, żebyśmy nie żyli w bańce wspomnień, tak jak ja na początku naszej rozmowy. Możemy odwoływać się do swoich doświadczeń, ale ze świadomością, że ten świat jednak czasami może nas bardzo zaskoczyć.
No, nie, świat się zmienił.
Dobrze, a jakbyśmy miały jakoś tak pozytywnie zakończyć naszą rozmowę, bo oczywiście serce i umysł, tak nazywa się ta audycja, jest właśnie po to, żeby mówić o tej także trudniejszej stronie życia, o tym, jakie życie stawia przed nami wyzwania i jak te wyzwania podejmować. Ale co my możemy o tej sytuacji powiedzieć pozytywnego?
To jest piękny czas. To jest piękny czas, który bywa trudny, ale dobrze jest dbać o każdą chwilę z naszym dzieckiem. Jakby mieć świadomość tego, że nawet jak jest bardzo trudno, nawet jak dzieciaki naprawdę potrafią nadać nam w kość, potrafią powiedzieć niejedno naprawdę bardzo trudne słowo albo zachowanie takie, które powoduje albo złość, albo płacz, to jakby cały czas ta miłość, żeby o niej pamiętać i pamiętać o tym, że to nie jest jakiś potwór, który chce nam zrobić krzywdę, tylko że to jest nasze dziecko, które po prostu no, ma taki, a nie inny czas i jeżeli jest bardzo niedobre dla nas, to jakoś stawiać granice, to jakby dbać o siebie i mówić, słuchaj, jakby nie zgadzam się na to.
A poza tym jeszcze taki bonus, na przykład ja się bardzo dużo uczę od mojego dziecka.
A, tak, to
taki, że na przykład wchodzi w jakieś obszary, pokazuje mi coś, pokazuje, to nie jest tak, że on mi palcem pokazuje, chociaż mamy takie rozmowy też, ale ja sobie tak podglądam świat jego oczami. Więc bardzo dziękujemy za dzisiejsze wieczorne spotkanie. Gościem, który zna się na rzeczy i fenomenalnie czuje też te wszystkie sprawy związane Z nastolatkami także była Sylwia Śliwocka, psycholog, psychoterapeutka. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Mówię dziękujemy, bo zwykle jest tutaj też Justyna Siepietowska, ale też dziękuję w imieniu własnym i słuchaczy.
Dużo dobrego, dużo dobrych rozmów wam życzę.
Serce i umysł.